Krótkie przypomnienie tego, o czym mówiliśmy tydzień temu. Tak zastanawiałem się, czy może najpierw was przepytać, żebyście wymienili sześć elementów, ale mówię, co ja będę tutaj posługiwał się swoimi narzędziami z tygodnia. Przyznam się wam, że w tym tygodniu, nie tylko, ale od momentu, kiedy zacząłem rozważać ten tekst, ten temat i zadawałem sobie takie pytania i też pytałem Boga, prosiłem Boga, żeby pomógł mi w taki nowy, bardzo praktyczny sposób doświadczyć tego, czym jest chrześcijańska zbroja. I dziękuję Bogu za to, że daje mi tego doświadczać. Sprawa dotyczy właśnie tych sześciu rzeczy w naszym życiu. Świadomości, że mamy chodzić w prawdzie, w sprawiedliwości, w pokoju, w wierze, w pewności zbawienia i ze Słowem Bożym, uzdalnia nas do tego, byśmy umacniali się w Panu i w potężnej mocy Jego. Tak jak mówi apostoł Paweł w liście do Efezjan. I dlatego przypomnimy sobie jeszcze raz ten fragment z szóstego rozdziału. Dzisiaj miał stać tutaj Dariusz, ale jest w pracy. Dlatego ja pozwolę podzielić się z wami tym, co w tym tygodniu przeżywałem w związku z tym Słowem Bożym. I być może też jeszcze pewne rzeczy dodać bardziej praktyczne. Też oczywiście ze Słowa Bożego. W końcu, bracia moi, umacniajcie się w Panu i w potężnej mocy Jego. Przywdziejcie całą zbroję Bożą, abyście mogli się ostać przed zasadzkami diabelskimi. Gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. Dlatego weźcie całą zbroję Bożą, abyście mogli stawić opór w dniu złym i dokonawszy wszystkiego ostać się. Stójcie tedy, opasawszy biodra swoje prawdą, przywdziawszy pancerz sprawiedliwości i obuwszy nogi, by być gotowymi do zwiastowania Ewangelii pokoju. A przede wszystkim weźcie tarczę wiary, którą będziecie mogli zgasić wszystkie ogniste pociski złego. Weźcie też przyłbicę zbawienia i miecz ducha, którym jest Słowo Boże. W każdej modlitwie i prośbie zanoście o każdym czasie modły w duchu i tak czuwajcie z całą wytrwałością i błaganiem za wszystkich świętych. Apostoł Paweł w tym fragmencie Słowa Bożego naświetlił prawdę dotyczącą chrześcijańskiej zbroi w aspekcie duchowej walki. O tym mówiliśmy tydzień temu. Dzisiaj chciałbym trochę inaczej spojrzeć na ten temat i taką główną myślą jest chrześcijanin w zbroi Bożej. To jest taka myśl, bo już nie będziemy przekonywać się do tego, że mamy chodzić w prawdzie, sprawiedliwości, w pokoju, w wierze, w zbawieniu i ze Słowem Bożym. Ale co się dzieje wtedy, kiedy te rzeczy są w naszym życiu? Kiedy świadomie, codziennie, z pamięci potrafimy nie tylko wymienić te rzeczy, ale od tego się zaczyna. Jak potrafię wymienić, to znaczy, że one tkwią w moim umyśle, już są w moim sercu i będę dbał o to, by w tym chodzić. Także dzisiaj bardziej popatrzymy już na to, co się dzieje w naszym życiu, kiedy jesteśmy w zbroi Bożej, niż będziemy przekonywać się do tego, by ją zakładać. Apostoł Paweł jeszcze w jednym liście odniósł się do tego obrazu. To jest pierwszy list do Tesaloniczan, rozdział 5. Otwórzmy ten fragment Słowa Bożego w nieco innym kontekście. Pierwszy list do Tesaloniczan, rozdział 5. I widzimy dokładnie, że ten rozdział, a także i poprzedni rozdział, poświęcony jest wyjaśnieniu sprawy dotyczącej powtórnego przyjścia Pana Jezusa. I apostoł Paweł mówi tak, od wersetu pierwszego, piąty rozdział. A o czasach i porach, bracia, nie ma potrzeby do was pisać. Sami bowiem dokładnie wiecie, iż dzień pański przyjdzie jak złodziej w nocy. Gdy mówić będą pokój i bezpieczeństwo, wtedy przyjdzie na nich zagłada, jak bóle na kobietę brzemienną i nie umkną. Wy zaś, bracia, nie jesteście w ciemności, aby was ten dzień jak złodziej zaskoczył. Wy wszyscy bowiem synami światłości jesteście i synami dnia. Nie należymy do mocy, do nocy ani do ciemności. Przeto nie śpijmy jak inni, lecz czuwajmy i bądźmy trzeźwi. My zaś, którzy należymy do dnia, bądźmy trzeźwi, przywdziawszy pancerz wiary i miłości oraz przyłbice nadziei i zbawienia. Gdyż Bóg nie przeznaczył nas na gniew, lecz na osiągnięcie zbawienia przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który umarł za nas, abyśmy, gdy czuwamy czy śpimy, razem z Nim żyli. Dlatego napominajcie się nawzajem i budujcie jeden drugiego, co też czynicie. I apostoł Paweł znowu przywołuje obraz taki skrócony, bo tylko mówi o pancerzu wiary i miłości oraz o przyłbicy nadziei i zbawienia, kiedy wyjaśnia Tesaloniczanom sprawę dotyczącą powtórnego przyjścia Pana Jezusa Chrystusa. Już wtedy wielu ludzi pytało, jak to będzie, co mamy robić, na czym się skupić. Podobnie i dzisiaj możemy czytać różnego rodzaju teksty, które zapowiadają koniec, prawda? Różnego rodzaju teksty i insynuacje wręcz. I apostoł Paweł mówi tak. Najważniejszą rzeczą jest to, żeby ten dzień nas nie zaskoczył. Bo ten dzień przyjdzie jak złodziej w nocy. I nie ma co pisać o tym, kiedy to będzie, o żadnych czasach ani porach, bo sama wiedza na ten temat, że Pan Jezus przyjdzie, że Dzień Pański przyjdzie, powinien wystarczyć nam, abyśmy byli czujni, bo my nie jesteśmy w ciemności, ale jesteśmy w światłości, jesteśmy synami dnia i dlatego my mamy nie spać, lecz czuwać i mamy być trzeźwymi. Mamy się nie upijać, nie spać, a jeżeli spać, to też tak jak żołnierz na warcie. I mamy być przyodziani. Mamy mieć na sobie zbroję chrześcijanina. Bo Bóg przeznaczył nas na osiągnięcie zbawienia. A więc te rzeczy, które apostoł Paweł wymienia w liście do Efezjan, mają nam pomóc osiągnąć zbawienie. Dojść do końca naszego zbawienia. A więc każdy dzień, który poświęcamy na to, by chodzić w prawdzie, chodzić w sprawiedliwości, w pokoju, z wiarą, w zbawieniu i w Słowie Bożym, powoduje to, że przybliżamy się do dnia naszego zbawienia. I kiedy Pan Jezus przyjdzie, to nie zaskoczy nas, ale będziemy wyposażeni, będziemy czujni, będziemy przygotowani na spotkanie z Nim. Bo nawet wtedy, czy śpimy, czy czuwamy, będziemy razem z Nim. A więc nie zdejmujemy, nie rozprzęgamy, nie rozspinamy w jakichś okolicznościach tych sześciu elementów, ale tak jak żołnierz na warcie, który odpoczywa, jesteśmy przygotowani na tę ewentualność, nie ewentualność, na ten dzień, bo to nie jest ewentualne. Ewentualność to może być, a może nie. Ale na ten dzień, że kiedy Pan Jezus przyjdzie, to my będziemy gotowi. Ale oczywiście wielu ludzi mówi, że tak niekoniecznie musi być. I w objawieniu Jana w 3 rozdziale, w wierszu 17, Pan Jezus karci zbór w Laodycei, i mówi, znam uczynki Twoje, żeś ani zimny, ani gorący. Obyś był zimny albo gorący. a także śletni, ani gorący, ani zimny wyplujecie z ust moich. A więc letniość. Myślę, że to jest cecha charakterystyczna wielu chrześcijan. Letniość. Czyli nie wiadomo. Nie wiadomo, jaki jest jego stan. Niby jest, ale tak naprawdę go nie ma. Niby chce, ale tak naprawdę nie chce. Niby chce być uczniem Jezusa, ale tak naprawdę jest cały czas zapatrzony w świat i rzeczy tego świata. I wydaje takie świadectwo. Bogaty jestem i wzbogaciłem się i niczego nie potrzebuję. Wielu ludzi tak dzisiaj mówi. Ale Pan Jezus mówi, ale nie wiesz, żeś pożałowania godzien nędzak i biedak, ślepy i goły. Bez niczego. A więc nagość nie jest tym, o co Panu Jezusowi chodzi. Goły to znaczy ślepy, biedak i nędzarz. Letni. I nieprzygotowany na dzień spotkania z Panem. Ale Pan Jezus daje radę. Radzę Ci, abyś nabył u mnie złota w ogniu wypróbowanego, a złoto jest symbolem wiary w Biblii, a wiara jest naszą tarczą, abyś się wzbogacił, abyś przyodział w szaty białe. Szaty białe to są szaty sprawiedliwości, czyli nasz pancerz. Aby nie wystąpiła na jaw haniebna nagość Twoja oraz maści, by nią namaścić oczy Twoje, abyś przejrzał. Radzę Ci. To jest rada. I Pan Jezus nie bierze nikogo na siłę za kark i mówi, ja Ciebie na siłę przymuszę do tego, byś przyodział się właściwie na spotkanie ze mną. Ale mówi, radzę Ci. I my też możemy z tego miejsca po prostu radzić. Radzić. Tak jak apostoł Paweł mówił w liście do Tesaloniczan, dlatego napominajcie się nawzajem i budujcie jeden drugiego, co też czynicie. W ten sposób budujemy się, w ten sposób pokazujemy, jak należy postępować, by osiągnąć cel, którym jest zbawienie. I dalej w objawieniu jest znany werset, jak refren, który powtarza się w każdym liście do każdego zboru. Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. A więc i my słuchajmy tego, co Duch mówi dzisiaj do nas, do naszego zboru. Dawid był żołnierzem. Dawid był rycerzem Pana. Dawid walczył. Wiemy o tym z Ksiąg Starego Testamentu. I Dawid dokładnie wiedział, w jakich kategoriach pojmować i jak mówić o życiu z Bogiem tutaj na tej ziemi. I gdy otworzymy Psalm 11, i to możemy tam przeczytać takie oto słowa. Przewodnikowi chóru Dawidowy. Zaufałem Panu. Jakże możecie mówić do mnie, ulatuj jak ptak w góry, bo to bezbożni napinają łuk, przykładają strzałę do cięciwy, aby ukradkiem miotać się na prawych. Kiedy będą zburzone podstawy, cóż pocznie sprawiedliwy? Pan jest w swym świętym przybytku, Pan, którego tron w niebie, oczy Jego widzą. Powieki Jego badają ludzi, Pan bada sprawiedliwego i bezbożnego, a nienawidzi tego, kto kocha bezprawie. Na bezbożnych zsyła deszcz rozżarzonych węgli i siarki, a wicher palący jest udziałem ich. Bo sprawiedliwy jest Pan, kocha sprawiedliwość, prawi zobaczą oblicze Jego. Czyli mamy tutaj pas prawdy, można by tak powiedzieć. Widzimy tutaj, że Dawid dokładnie wie, co się dzieje w jego życiu i też w życiu duchowym. Bezbożni napinają łuk, przykładają strzały do cięciwy, aby ukradkiem miotać na prawych. To jest nic innego, jak apostoł Paweł w liście do Efezjan mówi, że mamy wziąć tarczę wiary, którą będziemy mogli zgasić wszystkie ogniste pociski złego. Widzimy tutaj, jak Dawid to pojmuje. Dawid pojmuje, że na tym świecie, w tym świecie jest czas stawiania czynnego oporu przeciwnikowi. I ten opór można tylko stawiać, będąc właściwie przygotowanym. Będąc w prawdzie, w sprawiedliwości, chodząc w pokoju, chodząc w wierze, mając pewność zbawienia i mając Słowo Boże w naszym życiu. To będziemy powtarzać jak refren. I będziecie pamiętać do końca życia. Pan Jezus wysyłał swoich uczniów na służbę, wysyłał na misję. Gdy otworzymy 10 rozdział Ewangelii Mateusza, cały ten rozdział jest poświęcony właśnie temu zagadnieniu. I popatrzmy, otwórzcie sobie ten rozdział, 10 rozdział Ewangelii Mateusza. Oczywiście w tym czasie uczniowie byli jeszcze cały czas w procesie. To nie było tak, że to już, że tak powiem, są pełnowartościowi uczniowie. Może źle mówię pełnowartościowi, ale już dokładnie przygotowani do tego, by wykonywać, spełniać swoje powołanie. Ale wtedy jeszcze Pan Jezus był z nimi. Cały czas był gotowy, żeby ich ratować. Jak jest burza na morzu, no to Pan Jezus był, żeby ratować. Jak byli głodni, to Pan Jezus był, żeby nakarmić. Cały czas był z nimi. Ale będąc z nimi, już posyłał ich samodzielnie. I czytamy w wersecie pierwszym: przywołał 12 uczniów swoich i dał im moc nad duchami nieczystymi, aby je wyganiali, aby uzdrawiali wszelką chorobę i wszelką niemoc. Czyli co to jest tutaj w tym pierwszym wersecie? W pierwszym wersecie mamy jakby odniesienie się do tego wersetu z Efezjan: w końcu, bracia moi, umacniajcie się w Panu i w potężnej mocy Jego. Czyli mamy tutaj mowę o mocy. Dał im moc nad duchami nieczystymi, aby je wyganiali, aby uzdrawiali wszelką chorobę i wszelką nieboc. Później mamy wymienioną listę apostołów, nie będziemy ich czytać. Ale w wersecie 7 mamy takie słowo: a idąc głoście wieść, przybliżyło się Królestwo Niebios. Chorych uzdrawiajcie, umarłych wskrzeszajcie, trędowatych oczyszczajcie, demony wyganiajcie, darmo wzięliście, darmo dawajcie. Czy takie rzeczy może czynić ktoś, kto nie jest ubrany w zbroję chrześcijanina? Nie może. W ciągu 3 lat, kiedy uczniowie chodzili z Panem Jezusem, cały czas byli nasycani prawdą o tym, kim jest Jezus, prawdą, kim jest Ojciec. Cały czas mogli doświadczać Bożej sprawiedliwości, mogli widzieć w Panu Jezusie pokój, i ten pokój przyjmować na siebie. Widząc to, co Pan Jezus czynił, rosła ich wiara. Także mogli przyjmować prawdy o zbawieniu w Jezusie Chrystusie. I cały czas z ust Pana Jezusa wobec nich wychodziło Słowo Boże. I w pewnym momencie Pan Jezus uznał, że oni są gotowi, by już zacząć praktykować, byśmy tak powiedzieli. Mieli na tyle tego Bożego ekwipunku na sobie, że mogli iść i głosić Ewangelię, ale czynić też to w mocy. I w dalszym ciągu Pan Jezus mówi, tłumaczy im pewne rzeczy dość szczegółowo, ale zachęca w wersecie 19, może jeszcze do wersetu 13 zajrzyjmy, bo tam jest mowa o pokoju. Jak wejdźcie do domu, a wchodząc pozdrówcie go, a jeśli to dom godzien, niech stąpi nań pokój wasz, a gdyby nie był godzien, niech pokój wasz wróci do was. A więc oni już jak szli, no to już mieli pokój jakiś w sobie, prawda? Tak jak mówiłem tydzień temu, nie możesz być głosicielem Ewangelii pokoju, jeżeli cały czas żyjesz w niepokoju, w napięciu, w stresie, masz nieuporządkowane rzeczy w swoim życiu, to jesteś bosy. Nie masz sandałów, czyli gotowości do zwiastowania Ewangelii pokoju. Uczniowie Pana Jezusa w tym momencie swojej drogi nie byli doskonałymi ludźmi, ale pozwolili, by poprzez wiarę, poprzez to, co Pan Jezus im dał, a dał im moc, szli i czynili. I Pan Jezus mówi, nie mój pokój, ale to niech stąpi pokój wasz. Czyli oni już byli na etapie, że mieli w swoich sercach pokój i mogli iść i Ewangelię pokoju głosić. I teraz werset 19. A gdy was wydadzą, nie troszcie się, co i jak macie mówić, albowiem będzie wam dane w tej godzinie, co macie mówić. Bo nie wy jesteście tym, którzy mówią, lecz Duch Ojca waszego, który mówi w was. A więc tutaj jest odniesienie się do miecza Ducha, czyli do Słowa Bożego, prawda? Bo mówimy w tym momencie, mówimy Słowo Boże. I my czasami za bardzo zastanawiamy się nad tym, co my mamy powiedzieć. A my mamy po prostu iść, mamy mieć pokój w sercu, mamy być wyposażeni, mamy być w prawdzie, w sprawiedliwości. I kiedy przyjdzie czas, kiedy otworzymy usta, to będziemy mówili to, co Pan Jezus będzie chciał, żebyśmy powiedzieli. I werset 22. Będziecie w nienawiści u wszystkich dla imienia mego, ale kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Czyli tu jest znowu odniesienie się do tego, co czytaliśmy w liście do Tesaloniczan, gdyż Bóg nie przeznaczył nas na gniew, lecz na osiągnięcie zbawienia przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Jeżeli jesteśmy właściwie ubrani, jesteśmy przygotowani do tego, że zniesiemy przeciwności, tak? Zniesiemy nienawiść u wszystkich dla imienia Jezus. Po prostu zniesiemy to. Te pociski nienawiści, one będą zderzały się nie z nami, tylko z tarczą, czyli z naszą wiarą. I nasza wiara po prostu będzie te pociski gasić. I dalej Pan Jezus mówi o prześladowaniach i tak dalej. Ale też mówi, nie bójcie się, jesteście więcej warci niż wiele wróbli, wasze włosy są policzone. Każdego, kto mnie wyzna przed ludźmi, ja wyznam przed Ojcem, który jest w niebie, ale tego, który by się mnie zaparł przed ludźmi, ja się zaprę przed Ojcem moim, który jest w niebie. Nie mniemajcie, że przyszedłem przynieść pokój na ziemię, nie przyszedłem przynieść pokój, ale miecz. Tutaj też należy to właściwie zrozumieć to słowo, bo niektórzy tutaj po prostu przeciwstawiają pokój światowy przeciwko zwykłemu mieczowi. I wielu oskarżeń tutaj pod tym fragmentem Słowa Bożego jest, że jak to Jezus, Bóg pokoju, przychodzi, my, że On nie przyszedł przynieść pokoju, lecz miecz. No ale my wiemy, czym jest miecz. Mieczem jest Słowo Boże. On przyszedł na ziemię, by przynieść Słowo Boże. I to Słowo Boże powoduje to, że człowiek jest poróżniony z jego ojcem, córka z matką, synowa z teściową. Przez Słowo Boże często jest tak, że stajemy się wrogami domowników. Tak czy nie? Doświadczacie tego, prawda? I w tym tekście Pan Jezus mówi, że nie przyszedł przynieść pokój, ale przynieść miecz, Słowo Boże. I przez Słowo Boże właśnie te podziały się dzieją, bo one się dzieją. Ale kto miłuje ojca albo matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. Kto miłuje syna albo córkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. Jesteśmy zdolni do tego typu postaw, kiedy mamy na sobie chrześcijańską zbroję. Jesteśmy w stanie znieść wszelkie pociski złego, wszelkie oskarżenia od najbliższych nam osób, często niesprawiedliwe. Jesteśmy to wszystko w stanie znieść, ścierpieć, pod warunkiem, że jesteśmy właściwie ubrani, właściwie przyodziani. Chodzimy codziennie z tymi sześcioma elementami w naszym życiu. Ewangelia Marka kończy się nakazem, zachętą do ewangelizacji, kiedy Pan Jezus odchodził, znowu zachęca, idźcie, nauczajcie wszystkie narody, a takie znaki będą wam towarzyszyły. Demony będziecie wyganiać. Jeszcze raz to samo mówi. Chorych uzdrawiać. Czyli to będzie ewangelizacja w mocy, ewangelizacja w sile. I do takiego rodzaju postaw, takich działań, o jakich czytamy w Ewangelii Marka w 16 rozdziale i w Ewangelii Mateusza w 10 rozdziale, są gotowi tylko i wyłącznie ci, którzy mają na sobie zbroję chrześcijańską. I dzień po dniu stawiają sobie pytania, czy mam to. I modlą się, żeby niczego nie zabrakło. Wtedy naprawdę jesteśmy w stanie stawić czoła temu wszystkiemu, co na nas przychodzi. Dlaczego mamy tak wielu załamanych chrześcijan? Dlaczego mamy tak wielu letnich chrześcijan? Dlaczego mamy tak wielu pogubionych chrześcijan, niechodzących do zboru, niechcących mieć kontaktu z wierzącymi, a nadal uważają siebie za chrześcijan? Nie przychodzą tutaj, nie mówią, skreśćcie mnie. Nie mają zbroi Bożej na sobie. To jest jedyne wytłumaczenie. Jeżeli ktoś jest właściwie przyodziany, nie ma w nim takiej postawy. A jest postawa, o której czytaliśmy przed chwilą. Ja nie chcę koloryzować, nie chcę idealizować. Jesteśmy ludźmi poddanymi różnego rodzaju presjom, sytuacjom i uginamy się. Bo przecież i Piotrowi zdarzyło się po tym wspaniałym nakazie misyjnym, przecież Piotr był, wyobrażam sobie, że Piotr, jak to Piotr, no wszędzie pierwszy. Prawda? On pierwszy kładł ręce i ludzie byli zdrowi. On pierwszy podnosił zmartwych. Pierwszy wyganiał demony. I wrócił do Pana Jezusa i on pierwszy mówił: Panie Jezu, wszystko, co powiedziałeś, sprawdziło się. Z wielką radością. Ale ten sam Piotr, kiedy Pana Jezusa już nie było, no źle mówię, że nie było, on jeszcze był, ale już był po swoim zmartwychwstaniu, objawiał się różnym ludziom i też przyszedł do Piotra i do innych swoich uczniów. W Ewangelii Jana w 21 rozdziale możemy o tym przeczytać. Może otwórzmy ten fragment i zobaczymy, jak to tam z tym Piotrem było. 21 rozdział Ewangelii Jana. Potem ukazał się znowu Jezus uczniom nad Morzem Tyberiackim, a ukazał się tak. Byli razem Szymon, Piotr i Tomasz zwany Bliźniakiem i Natanael z Kany Galilejskiej, synowie Zebedeusza i dwaj inni z uczniów jego. Powiedział do nich Szymon, Piotr, idę łowić ryby. Rzekli mu, pójdziemy i my z tobą. Wyszli więc i wsiedli do łodzi, ale tej nocy nic nie złowili. A kiedy już było rano, stanął Jezus na brzegu, ale uczniowie nie wiedzieli, że to był Jezus. Rzekł więc Jezus, dzieci, macie coś do jedzenia? Odpowiedzieli mu, nie. A on rzekł im, zapuśćcie sieć po prawej stronie łodzi, a znajdziecie. I zapuścili więc i nie mogli jej już wciągnąć z powodu mnóstwa ryb. Wtedy ów uczeń, którego mówił Jezus, rzekł Piotrowi, Pan jest. Szymon Piotr więc usłyszawszy, że Pan jest, przepasał się szatą, był bowiem nagi i rzucił się w morze. Drudzy zaś uczniowie przybyli do łodzi, bo byli niedaleko od lądu, mniej więcej na 200 łokci, ciągnąc sieć z rybami. a gdy wyszli na ląd, ujrzeli rozniecone ognisko i rybę położoną na nim i chleb. I rzekł im Jezus, przynieście kilka ryb, które teraz złowiliście. Potem Szymon Piotr i wyciągnął sieć na ląd pełną wielkich ryb, których było 153 i chociaż już było tyle, nie podarła się sieć. Rzekł im Jezus, pójdźcie i spożywajcie. A żaden z uczniów nie śmiał go pytać, kto ty jesteś, bo wiedzieli, że to Pan. A Jezus zbliżył się, wziął chleb i dał im i podobnie i rybę. Trzeci to już raz ukazał się Jezus uczniom po swoim zbudzeniu z martwych. Widzimy tutaj bardzo ciekawy obraz. Piotr podjął decyzję, idę łowić ryby. Można to tak zinterpretować. Zostawiam Cię, Panie Jezu, zostawiam zbór, zostawiam swoją służbę, zostawiam wszystko to, co do tej pory przeżyłem. Wracam do swojego starego życia, do swoich starych zajęć, do tego, kim byłem. W sensie duchowym oznacza to nic innego, jak to, że zdejmujemy swoją zbroję. Bo przecież Piotr był jaki? Nagi. Dopiero na głos, że Pan jest, założył swoje ubranie i rzucił się do wody. Taka była jego reakcja. Naprawdę ten obraz jest bardzo wymowny. On pokazuje nam, że zawrócenie z drogi przymierza, zawrócenie do starego życia powoduje to, że jesteśmy nadzy. Czyli tacy, jak ci w Laodycei, goły, nagi, nędzny, pożałowania godny. Ale mamy tutaj bardzo pouczającą opowieść i pokazującą, jaki naprawdę jest Pan Jezus. Pan Jezus po prostu robił swoje. Wziął chleb, wziął ryby i zaczął zjeść. I zaczął jeść. Nie krzyczał za Piotrem, Piotrze, ty łobuzie, ty golasie jeden, ty. Jak mogłeś porzucić mnie? Jak mogłeś powiedzieć, idę łowić ryby, idę do starego życia? Ale po prostu umówił się z uczniami, miał z nimi społeczność, miał z nimi kolację. I co się stało? Piotr przyszedł. Przyszedł Piotr. Wrócił. I Pan Jezus powiedział, Piotrze, czy Ty mnie miłujesz? Tak? To jest, są znane słowa. Czy miłujesz mnie więcej niż Ci? Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię miłuję. Paś owieczki moje. I zachęca drugi raz, paś, trzeci raz, paś owieczki moje. Cały czas. Pan Jezus patrzy w oczy Piotra i mówi, czy Ty mnie miłujesz? Piotr kochał Pana Jezusa. Zdał sobie sprawę, że ta miłość to nie jest miłość Jezusowa na początku, bo tam są użyte, wiecie, greckie słowo philos, czyli miłość braterska. Ale zdał sobie sprawę na końcu z tego, że Pan Jezus cały czas będzie go pytał. I w końcu coś się w jego sercu przełamie i apostoł Piotr zacznie być apostołem i zacznie kochać Pana Jezusa i zacznie kochać innych miłością Jezusową, miłością Pana Jezusa Chrystusa. I Pan Jezus cały czas mówi, jak mnie kochasz, to paś owieczki. Paś owieczki. Widzicie, tutaj spotkały się dwie osoby. Piotr, który uciekł, ale wrócił. Sam wrócił. Nikt za nim nie ganiał, sam wrócił. Dlaczego? Dlatego, że kochał Pana Jezusa. Przyszedł ubrany. A więc w tym okresie, od tego jak wyskoczył z łodzi do momentu przyjścia, pewnie to już było wieczorem, Piotr mógł porozmyślać nad całym swoim życiem, chodzeniem z Panem Jezusem, nad tymi wszystkimi rzeczami, które działy się, kiedy był z Jezusem, kiedy działy się, kiedy był wysłany przez Pana Jezusa, kiedy funkcjonował w Bożej zbroi, kiedy funkcjonował w zbroi Chrystusa. przyszedł i powiedział: Panie Jezu, Ty wiesz, jaki ja jestem. A Pan Jezus mówi: paś owieczki moje. I co się dzieje z Piotrem później? Wiemy. Dzieje apostolskie. Piotr i Jan wstępowali do świątyni w godzinie modlitwy o 9, trzeci rozdział. I niesiono pewnego męża chromego od urodzenia, którego sadzano codziennie przy bramie świątyni zwanej Piękną, aby prosił wchodzących do świątyni o jałmużnę. Ten ujrzawszy Piotra i Jana, gdy mieli wejść do świątyni, prosił o jałmużnę. A Piotr wraz z Janem, wpatrzywszy się uważnie w niego, rzekł: spójrz na nas. On zaś spojrzał na nich uważnie, spodziewając się, że od nich coś otrzyma. I rzekł Piotr: srebra i złota nie mam, lecz co mam, to ci daję. W imieniu Jezusa Nazareńskiego chodź. I ująwszy go za prawą rękę, podniósł go, natychmiast też wzmocniły się nogi jego i kostki, i zerwawszy się, stanął i chodził, i wszedł z nim do świątyni, przechadzając się i podskakując, i chwaląc Boga. A cały lud widział, jak chodził i chwalił Boga. Werset szósty. Lecz co mam, to ci daję. Możesz dać tylko to, co masz. Możesz dać w sensie duchowym też tylko to, co masz w sensie duchowym. Jeżeli nie masz na sobie zbroi Bożej, zbroi chrześcijanina, nic nie możesz dać. Jeżeli chodzisz ubrany, wyposażony, możesz dać wszystko. Bo wtedy wzmacniasz się w chodzeniu za Panem, umacniasz się w potężnej mocy Jego i możesz czynić to, co czynił Piotr i Jan. Nie będziesz dawał jałmużny pod netto, ale powiesz: w imieniu Jezusa Nazareńskiego chodź. Co innego dasz? Damy. Innym przykładem jest apostoł Paweł. Nie będziemy tu jego życia teraz rozpamiętywać cały czas, ale apostoł Paweł podsumowuje swoje życie tak. 2 Tymoteusza 4,7. Dobry bój bojowałem, biegu dokonałem, wiarę zachowałem, a teraz oczekuje mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu da Pan, sędzia sprawiedliwy, a nie tylko mnie, lecz i wszystkim, którzy umiłowali przyjście Jego. Jego życie to był dobry bój. Jak można toczyć bój bez tych elementów? Nie da rady. Nie da rady. Jak można dokonać biegu, kiedy jest się nagim? Nie dokonamy biegu. Jak można zachować wiarę bez pielęgnowania wiary? Nie zachowamy jej. I dla tych, którzy powiedzą: dobry bój bojowałem, biegu dokonałem, wiarę zachowałem, możesz powiedzieć: oczekuje mnie wieniec sprawiedliwości, który da mi Pan. I to nie tylko dla mnie, ale dla tych, którzy umiłowali przyjście Jego. To jest klucz do tego, by nosić na sobie zbroję chrześcijanina, umiłować przyjście Pana Jezusa. Bo w takim kontekście w liście do Efezjan czytaliśmy o zbroi chrześcijanina. To nas przeprowadzi. Te sześć elementów przeprowadzi nas przez życie, zwycięsko przez życie, przeprowadzi nas przez różnego rodzaju doświadczenia, problemy, a nade wszystko będziemy gotowymi do tego, by głosić Ewangelię pokoju. Głosić Ewangelię pokoju. Rzeczywistość pokazuje wiele uchybień w nas, wiele uchybień w naszym życiu, ale dziękuję za przykład Piotra i Pana Jezusa. Piotr też uchybił i to wiele, ale Pan Jezus do niego przyszedł i On może też przyjść do naszego, do Twojego, mojego życia. Tylko wróć. Wróć tam, gdzie On jest, gdzie On daje chleb, gdzie On daje rybę. Wróć tam, gdzie Pan Jezus daje chleb, daje wino, gdzie daje samego siebie do dyspozycji i mówi: ja Ci dam moc, ja Ci dam siłę. Ale Ty musisz też wrócić, musisz się ubrać. Tak? Piotr nie wrócił do Pana Jezusa nagi, ale przyszedł ubrany w swoją szatę. Dlatego Musimy zawsze pamiętać o tym, że pierwszy element naszego powrotu to jest decyzja, to jest miłość do Pana Jezusa. Później zaczynamy ubierać na siebie te wszystkie rzeczy. Znowu zaczynam rozmyślać, co jest prawdą, kto jest prawem, kto jest sprawiedliwością. Zaczynam chodzić w Bożym pokoju. Usprawiedliwienie wtedy z wiary, pokój mamy z Bogiem, mówili do Rzymian. Pielęgnuję swoją wiarę, buduję swoją wiarę. Chodzę w zbawieniu. Chodzę ze Słowem Bożym. Wtedy na pewno przyjdzie Pan Jezus i mówi: oto daję Ci moc, abyś deptał po głowach węży, po głowach skorpionów, a żebyś uzdrawiał, żebyś podnosił, wypędzał demonów. Dam Ci moc. Dam Ci moc nad wszystkim, na czym potrzebujesz, żeby żyć zwycięsko. Tylko proszę Cię, nie bądź nagi, nie zawracaj, ale zawsze wykonaj swoją część, którą wykonasz. Ja w tym tygodniu, czy w ostatnich dwóch tygodniach, bardzo mocno zwracam uwagę w swoim życiu na te elementy. Nie zawsze odnoszę pełne zwycięstwo, ale zauważam, w jaki sposób Bóg działa, kiedy świadomie panuje nad tymi rzeczami, żeby one były w moim życiu. Że to jest, w jaki sposób Bóg zaczyna odpowiadać na moją decyzję i na chęć chodzenia w prawdzie, sprawiedliwości, w pokoju, w wierze, w zbawieniu ze Słowem Bożym. Ja mogę tylko zachęcić każdego z nas, a zobaczycie, co będzie się działo. Zobaczycie, jak będzie wyglądało wasze życie, kiedy będziemy codziennie zakładać na siebie zbroję Bożą. Ja może mówię nieprecyzyjnie, jakoś tak niedokładnie, bo to są rzeczy, na których nie można dokładnie opowiedzieć. Po prostu to trzeba zacząć robić. Ja mówię o jakichś doświadczeniach apostołów, o swoich doświadczeniach, o tym, co dzieje się we mnie. I z drugiej strony trafiam na przykład Piotra, który zawiódł Pana Jezusa i wiem, że Pan Jezus nadal będzie mówił, będzie przychodził: słuchaj, ja chcę z Tobą przełamać chleb, podzielić się rybą. Tylko Ty powiedz, że mnie kochasz, ubierz się. Nie mów, że nagość jest stanem dla Ciebie dobrym, że wrócisz do łowić ryby. Bo w innym miejscu Pan Jezus mówi: pies wraca do wymiocin swoich, a stare życie to są wymiociny. To są wymiociny i do tego nikt nie będzie wracał, kto myśli. Ja tylko mogę zachęcić każdego z nas, tak jak sam zostałem zachęcony przez to słowo, jak modliłem się: Panie Jezu, pokaż mi, jak to jest naprawdę, o co chodzi. Ja tyle lat czytam ten fragment i zbroja i tak dalej. I wierzę, że Pan Jezus pokazał mi właśnie w tych dwóch tygodniach, co mam robić. I w swojej nieudolności staram się Wam to przekazać. Ale jak zaczniecie naprawdę czynić to, a zaczniecie od zapamiętania tych sześciu rzeczy, żebyście wiedzieli o każdej porze dnia i nocy, wymieniacie te sześć punktów. Prawda, sprawiedliwość, pokój, wiara, zbawienie, Słowo Boże. Prawda, sprawiedliwość, pokój, zbawienie, Słowo Boże. Jeszcze wiara. Prawda, sprawiedliwość, pokój, wiara, zbawienie, Słowo Boże. I codziennie będziesz świadomie podejmował decyzję. To nie będziesz tak często upadał. Nie będziesz poddany tym pociskom. Bo pociski spotkają się z właściwym odporem, z właściwą reakcją. Naprawdę. Zobaczysz, jak będzie Twoje życie się wzmacniać. Zobaczysz, jak Twoje życie będzie pełne radości. Zobaczysz, jak łatwo będzie pasterowi powiedzieć: słuchaj, weź tą służbę, powiedz: wezmę. Bo ostatnio wchodzi na to, że musimy rezygnować z wielu rzeczy w naszym zborze. Będziemy musieli zrezygnować z kilku rzeczy, które robiliśmy, nie damy rady robić, bo nie ma komu. Zobaczmy naprawdę, jak to wszystko działa w sposób praktyczny. Módlcie się o to, żyjcie z tym Słowem, chodźcie z Nim, a wierzę, że Pan Jezus da każdemu z nas wiele, wiele dobrych i cennych rzeczy. Amen.